Dzień dobry, Mateusz Lachowski, kanał korespondent.pl. Już tylko dni dzielą nas od zakończenia maratonu wyborczego w Stanach Zjednoczonych. 5 listopada po zamknięciu ostatnich lokali wyborczych rozpocznie się skomplikowany proces wyłaniania zwycięzcy. Niedługo potem dowiemy się, kto zostanie prezydentem Stanów Zjednoczonych, kto zostanie 20 stycznia zaprzysiężony, czy będzie to Kamala Harris czy Donald Trump. Ostatnie sondaże pokazują, że w tych stanach wahających się Donald Trump zdobywa przewagę. Na razie ta przewaga jest niewielka, no ale będę rozmawiał dziś z moim gościem o tym właśnie, jaki jest trend i kto może zostać prezydentem Stanów Zjednoczonych. Rynki finansowe, ale też wielu ekspertów w ostatnim czasie prognozują, że to Donald Trump właśnie będzie miał swoją drugą kadencję w Białym Domu, ale zobaczymy, czy to prawda, zobaczymy, w jakiej jesteśmy sytuacji. Będę rozmawiał rzeczywiście z ekspertem w tej dziedzinie, ale zanim przejdziemy do rozmowy o Stanach Zjednoczonych, chciałem jeszcze powiedzieć parę słów o najważniejszych informacjach. Tu w Ukrainie sytuacja bardzo trudna w obwodzie donieckim. Rosjanie poruszają się na północ. Udało im się rzeczywiście po zajęciu Wuhledaru przesunąć front na północ. Tam obrona ukraińska jest niestety bardzo słaba. Zajęli również Syldowe, Chyrnik. Sytuacja jest rzeczywiście w obwodzie donieckim, zwłaszcza na kierunku kurachowskim, bardzo trudna. W okolicach Pokrowska również nie jest dobrze. Pierwsze informacje są takie, że już teraz do Pokrowska nie można wjechać. Przypominam, że parę dni temu do Pokrowska udało mi się wjechać, no ale niestety teraz to podobno jest już niemożliwe. Będę Państwa na bieżąco informował też w najbliższym raporcie, który pojawi się w najbliższych dniach. Bardzo ważna moim zdaniem sytuacja w tej chwili w Gruzji. Gruzińska prokuratura wszczęła dziś postępowanie w sprawie możliwego sfałszowania wyborów parlamentarnych. O tym wcześniej mówiła pani prezydent Gruzji. Ona jutro zostanie w tej kwestii przesłuchana. Tysiące ludzi, dziesiątki, setki tysięcy ludzi protestuje właśnie w Gruzji. Protestuje przeciwko sfałszowaniu tych wyborów. Opozycja również protestuje, a wybory sfałszowała najprawdopodobniej partia Gruzińska Marzenie, partia rządząca, której pomogła w tym niestety Rosja. W najbliższych dniach, miejmy nadzieję, ta sytuacja się wyjaśni. Gruzini walczą w tej chwili o wolność, walczą o demokrację, walczą o przyszłość swoją, właśnie swoich obywateli, swojego kraju. Trzymajmy za nich kciuki, bo rzeczywiście ten kraj bardzo, bardzo chce właśnie wolności, chce iść w stronę Zachodu, a Rosja od wielu lat stara się to Gruzji uniemożliwić. A ja zanim przejdziemy do rozmowy, bardzo dziękuję Państwu za to, że jesteście, za to, że oglądacie kolejne nagrania na tym kanale, za to, że zostawiacie lajki, no i komentarze. Zachęcam też do komentowania. Jestem bardzo ciekawy, co Państwo myślicie o tym, co wydarzyło się w Gruzji, o tym, co dzieje się w Gruzji. Jestem ciekawy o tym, co myślicie na temat tego, co dzieje się tu na froncie w Ukrainie, no ale oczywiście jestem także ciekawy tego, jakie jest Państwa zdanie na temat właśnie tego, kto wygra ten wyścig o Biały Dom w Stanach Zjednoczonych. Dziękuję za subskrypcję. Jeśli ktoś jeszcze nie subskrybuje, serdecznie do tego zachęcam. A ja tradycyjnie szczególne podziękowania kieruję do moich patronów, dzięki którym ten kanał jest niezależny. To dzięki Wam mogę publikować tutaj kolejne treści, to dzięki Wam mogę właśnie nagrywać kolejne reportaże, raporty i rozmowy. Dziękuję za to. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. A teraz, tak jak zapowiedziałem, przechodzimy już do rozmowy o Stanach Zjednoczonych, o właśnie finiszu kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych, a moim gościem jest amerykanista z Ośrodka Studiów Wschodnich, autor książki Bitwa o Amerykę, czy to koniec Stanów Zjednoczonych, jakie znamy, Andrzej Kochut. Cześć Andrzeju, dzień dobry.
Cześć.
Andrzeju, jesteśmy dosłownie chwilę już przed rozstrzygnięciem. 5 listopada dowiemy się, kto będzie mieszkał w Białym Domu. Chciałem Cię zapytać, na jakim etapie jesteśmy przed tymi wyborami, bo coraz więcej sondaży, które pokazują jednak przewagę Donalda Trumpa w tych stanach swingujących. Ja nawet dzisiaj widziałem taki sondaż, który jednak pokazuje, pewnie do niego też przejdziemy, pokazuje, że rzeczywiście tylko w jednym stanie przewagę ma w tej chwili Kamala Harris.
No to myślę, porządkująco kilka rzeczy. Rzeczywiście ten właściwie okres wyborczy skończy się w Stanach 5 listopada. To jest dzień wyborów, ale warto mieć świadomość tego, że Amerykanie głosują już wcześniej, głosują korespondencyjnie, jest cały model też wcześniejszego głosowania w lokalach i ostatnia liczba, jaką widziałem, to było 50 milionów osób, które już oddało głos, zapewne z około 100 50 milionów, którzy w sumie ten swój głos w tych wyborach oddadzą, więc całkiem sporo.
Jedna trzecia, przepraszam.
Mniej więcej, myślę, że około 1/3 tak szacunkowo możemy założyć. Natomiast no, też warto sobie powiedzieć, że tego 5 listopada, a nawet i 6 listopada raczej nie dowiemy się jeszcze, kto będzie lokatorem w Białym Domu, no bo niestety z góry trzeba się na to przygotować, że liczenie głosów to będzie proces żmudny, on może potrwać kilka dni, to było 4 albo 5 dni w 2020 roku i również tym razem może być podobnie. No i dodatkowo trzeba pamiętać, że w 2020 roku również ten okres powyborczy był bardzo burzliwy. Możemy się spodziewać, że znowu w kilku stanach, właśnie tych stanach wahających się, ta różnica pomiędzy Trumpem i Harris będzie niewielka, co będzie oczywiście prowokowało sztaby do rozmaitego kwestionowania tego, co tam się wydarzyło, wzywania do kolejnego przeliczania głosów, być może będą jakieś sprawy sądowe wokół tego. Także tak naprawdę ostateczny rezultat poznamy dopiero w styczniu. Natomiast na takim poziomie, no, graniczącym z pewnością, powiedzmy, ten moment, kiedy zazwyczaj amerykańskie telewizje, amerykańskie portale internetowe ogłaszają, że jeden bądź drugi kandydat zwyciężył, to też może potrwać kilka dni, więc należy do tego podchodzić z dużym spokojem, czego się dowiemy, a czego się nie dowiemy 6 listopada. Natomiast jeżeli chodzi o to, co w tej chwili widać z sondaży, rzeczywiście w tych stanach wahających się wydaje się, że lepsze notowania ma Donald Trump, tak przewidują amerykańscy bukmacherzy, można usłyszeć czy przeczytać sporo o tym, jakie nastroje panują w kręgach demokratów i z tych kręgów sporo słychać o właśnie wątpliwościach, o pewnym przestrachu, że ta kampania nie zmierza tam, gdzie demokraci chcieliby widzieć jej finał. Co powiedziawszy, należy pamiętać o tym, że te sondaże wciąż są niezwykle zbliżone. To wciąż jest jedna z najbliższych kampanii, jeżeli chodzi o różnice pomiędzy rywalami w ostatnich latach amerykańskiej historii, a już te ostatnie kampanie potrafiły się rozstrzygać o kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy głosów w poszczególnych stanach. Nie inaczej może być tym razem. I trudno tak do końca przewidzieć, co przesądzi w tym ostatecznym rozrachunku. To mogą być jakieś drgnięcia, jakieś reakcje poszczególnych grup elektoratu. No na przykład teraz wiele osób zastanawia się, jak zareagują Portorykańczycy i szerzej wyborcy latynoskiego pochodzenia na sytuację, która miała miejsce podczas ostatniego wiecu Donalda Trumpa w Nowym Jorku, w Madison Square Garden, gdzie jeden z komików obraził właśnie mieszkańców Porto Rico, obraził tą wyspę. Czy to jest przesądzające dla większości głosujących Amerykanów latynoskiego pochodzenia? Pewnie nie, ale być może będą tacy, którzy rzeczywiście poczuli się urażeni. To może jakoś tam wpływać na sytuację w Stanach swingujących. Mówię o takim detalu po to, żeby pokazać, jak różne drobiazgi będą się składały na to, kto ostatecznie w tych wyborach wygra, bo te różnice, niezależnie od tego, co dzisiaj pokazują sondaże, mogą być naprawdę bardzo nieznaczne. Mówiliśmy o tych milionach głosujących, ale w takich stanach jak na przykład Georgia 4 lata temu przesądziło 11 tysięcy głosów. 4 czy 5 milionów, 5 milionów chyba około zostało oddanych w Georgii, 11 tysięcy głosów przesądziło wówczas na rzecz Joe Bidena. Wtedy w Georgii przesądziła ogromna mobilizacja wyborców czarnoskórych, którzy, kiedy się spojrzy na podsumowania tamtych wyborów, w 90% popierali wówczas Joe Bidena i byli w wyborach 2020 bardzo zmobilizowani. W tych wyborach pytanie, jak będzie z ich mobilizacją, to jest pierwsze pytanie, a drugie pytanie jest, jaki procent tym razem zagłosuje na kandydatkę demokratów, bo jak spojrzymy na badania sondażowe, to tym razem na Kamale Harris chce głosować, taką chęć wyraża, niecałe 80% ankietowanych z tej grupy demograficznej, czyli jest to wynik zauważalnie słabszy niż to miało miejsce w przypadku Bidena w 2020 roku. I to już jest różnica, która na przykład w Georgii mogłaby w istotny sposób zmienić wynik wyborów. Także sondaże to jest jedna rzecz. Oczywiście warto patrzeć na nie jako na odbicie pewnego trendu. obserwując tą kampanię, też mam wrażenie, że na tym etapie ona nieco lepiej idzie Donaldowi Trumpowi, nieco bardziej układa się po myśli republikanów, ale jednocześnie no, nie mamy tutaj tak decydującej przewagi w tych sondażach w poszczególnych stanach wahających się, nie mówiąc o sondażach ogólnokrajowych, bo to jest temat, na który właściwie nie warto patrzeć poza takim ogólnym wyczuciem trendu, więc myślę, że mimo wszystko mogą być zaskoczenia przy ogłaszaniu ostatecznych rezultatów.
Ja jeszcze przejdę do tego, bo po prostu widzowie nie zawsze wiedzą. Ten system amerykański jest zupełnie inny od naszego, zresztą też starodawny, można powiedzieć, bo po prostu pamiętający po prostu początek Stanów Zjednoczonych i chodzi mi o to, dlaczego nie warto patrzeć na to, że niektórzy będą się powoływali właśnie na to, że w sondażach przecież Kamala Harris dalej ma przewagę, jeśli chodzi o całe Stany Zjednoczone, no ale chciałbym, żebyś tak w dwóch słowach tylko wytłumaczył, dlaczego to ma mniejsze znaczenie i o co chodzi z tymi swing statesami, chociaż już na tym kanale o tym mówiliśmy wielokrotnie, że co prawda nie z tobą, ale ta sprawa się pojawiała, ale wiem, że jeżeli kogoś interesują te wybory, a one są kluczowe, to jest ważne. Natomiast wiesz co, powiedziałem o tym, że mówi się coraz więcej właśnie, że Donald Trump rzeczywiście idzie w dobrą stronę, też dlatego, że przygotowując się do tej rozmowy, czytając różne teksty w amerykańskich mediach, wszędzie pojawia się kwestia tego, że rynek finansowy już zareagował w jakiś sposób i giełda zareagowała w jakiś sposób na to, co się dzieje i to się pojawiło paradoksalnie nie w momencie, kiedy, czy chyba nie w momencie, kiedy mówiliśmy tylko o sondażach, tylko w momencie, kiedy to, co powiedziałeś, czyli rozpoczęły się głosowania i chyba te sondaże zaczęły być robione nie na zasadzie prawda, pytań do respondentów, tylko pytań do ludzi, którzy oddali głosy. Czy ten rynek finansowy się myli czasami, czy to jest tak, że rzeczywiście jednak zazwyczaj rynek wie, a potem to, co jak rynek reaguje, to się pokrywa z tym, co się dzieje właśnie już tego ostatniego dnia wyborów i jakie potem mamy wyniki już oficjalne. Chciałem cię o to zapytać i też bardzo bym cię prosił, żebyś dwa zdania powiedział właśnie, dlaczego te sondaże ogólnokrajowe mają mniejsze znaczenie niż kwestia właśnie swingujących stanów.
Dobrze, to już szybko odpowiadam, zaczynając od zawiłości amerykańskiego systemu wyborczego. W najprostszym ujęciu prezydenta Stanów Zjednoczonych nie wybierają obywatele w głosowaniu powszechnym, wybierają go elektorzy z poszczególnych stanów. Taki system został stworzony, żeby trochę zniwelować różnice pomiędzy stanami. Jedne są bardzo ludne, w drugich ta populacja jest znacznie mniejsza. No i gdyby w takim państwie federalnym jak Stany Zjednoczone głosowanie było wyłącznie powszechne, no to wtedy prezydenta wybierałyby oczywiście przede wszystkim te stany najludniejsze, Nowy Jork, Teksas, Kalifornia, Floryda, być może jeszcze część tych stanów średniej wielkości należałoby tu uwzględnić, no ale takie Wyoming na przykład, które ma tam bodaj 600 tysięcy mieszkańców, mogłoby w ogóle w tym głosowaniu nie brać udziału, ponieważ to i tak nie miałoby większego znaczenia. Co z perspektywy interesów mieszkańców Wyoming byłoby dosyć bolesne. W związku z tym mamy elektorów, każdy stan dysponuje taką liczbą elektorów, ile wynosi jego reprezentacja w kongresie. Każdy stan w tym systemie amerykańskim ma dwóch senatorów i do tego należy doliczyć liczbę kongresmenów w Izbie Reprezentantów, więc jest tu taki element pewnej proporcjonalności do zaludnienia, ponieważ no, właśnie tych kongresmenów każdy stan ma przyznaną pewną ilość na podstawie tego, jaka populacja tego stanu się pokazała w cenzusie, w spisie powszechnym. W związku z czym mamy stany, które dysponują kilkudziesięcioma elektorami, jak na przykład Kalifornia, ponad 50. Mamy takie, jak wspomniane Wyoming, gdzie tych elektorów jest tam 3 bodaj. Mamy też do tego dystrykt Kolumbii, który nie ma swojej reprezentacji w kongresie, ale ma swoich 3 elektorów i to w sumie daje nam liczbę 538 elektorów, tak? 100 senatorów, 435 reprezentantów w Izbie Reprezentantów i 3 elektorów z DC, w sumie 538. 270 trzeba pozyskać na swoją stronę, aby w wyborach zwyciężyć. W większości stanów obowiązuje system zwycięzca bierze wszystko, to znaczy jeżeli ktoś, dajmy na to, wygrywa w tej Kalifornii, no to bierze sobie tych 50 kilku elektorów, może ich dopisać po swojej stronie. No i oczywiście to ostatecznie przesądza o wyniku wyborów. Teraz, oczywiście, ponieważ to głosowanie odbywa się Stanami, to możemy zerknąć w sondaże, o których już trochę rozmawialiśmy i bardzo łatwo stwierdzimy, że w niektórych Stanach przewaga demokratów bądź republikanów jest tak duża, że właściwie nie ma wątpliwości, że w tym stanie to ich kandydat zwycięży. I w tych Stanach, to jest najczęściej znakomita większość Stanów, w ogóle nie toczy się kampania prezydencka. To znaczy kandydaci tam nie jeżdżą, nie ma tam reklam emitowanych w stacjach telewizyjnych czy w radiach, nikt specjalnie nie dyskutuje o tym, jakie grupy elektoratu zamieszkują ten stan, one są zupełnie poza spektrum zainteresowania. Jest trochę takich stanów, gdzie sytuacja nie jest jeszcze taka zupełnie jednoznaczna i tam czasem kandydaci się udzielają, albo ich sztaby, natomiast przede wszystkim istnieje zbiór kilku stanów, w których wynik jest na tyle zbliżony, że nie wiadomo, kto ostatecznie zakończy wyścig na pierwszym miejscu. Te różnice są minimalne, widzimy to na podstawie sondaży, wiemy to na podstawie danych historycznych i to tam właśnie w tych stanach swing states, battleground states, po prostu stanach wahających się rozgrywa się cała amerykańska kampania wyborcza. Różnice są spektakularne, to znaczy w 30 iluś stanach kandydaci w tym wyścigu wyborczym w ogóle się nie pojawili. Natomiast w sumie w Pensylwanii w ciągu ostatnich tam miesięcy od sierpnia do października pojawili się Kamala Harris i Donald Trump około 30 razy, jeżeli zsumować te wszystkie ich wizyty. To jest tego rodzaju różnica. Niektórzy się śmieją, że w tym roku to w ogóle nie są wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, tylko wybory prezydenckie w Pensylwanii. Pensylwania to jest jeden z tych kluczowych, wahających się stanów, bo też najludniejszy. Bez niego właściwie żaden z kandydatów, przede wszystkim Kamala Harris, nie ma większych widoków na zwycięstwo w tych wyborach prezydenckich, więc tak naprawdę te wybory w dużym stopniu skoncentrowały się na Pensylwanii oraz jeszcze Michigan, Wisconsin, Karolinie Północnej i na południu Georgii, Arizonie i Nevadzie. I to przede wszystkim o tym, co dzieje się w tych stanach, rozmawiają Amerykanie, to przede wszystkim tam sztaby wydają swoje pieniądze, no i to przede wszystkim tam będą wszelkie możliwe pytania dotyczące tego, czy głosy zostały policzone odpowiednio, czy nie było nadużyć, czy nie doszło do jakichś prób fałszerstw, nie wiem, to właśnie tam się będą te wszystkie sceny rozgrywały. Przechodząc do drugiej części twojego pytania o to, czy rynki finansowe mogą się pomylić. Oczywiście, że mogą. Nie byłby to pierwszy raz. Natomiast dlaczego ta sytuacja zaczęła wydawać się jeszcze lepsza dla Donalda Trumpa w momencie, jak zaczęliśmy widzieć pewne trendy dotyczące tego wczesnego głosowania? Otóż w tym wczesnym głosowaniu widać wyraźnie, że republikanie, wyborcy, którzy zarejestrowali się jako republikańscy, pojawiają się w dużo większej grupie niż to miało miejsce w 2020 roku. Krótka uwaga na temat systemu wyborczego w Stanach Zjednoczonych, ponieważ tam nie ma obowiązku meldunkowego, to żeby zagłosować w określonej części stanów, trzeba się najpierw zarejestrować jako wyborca i przy okazji tej rejestracji można, choć nie trzeba, zgłosić też swoją preferencję polityczną. Można się zarejestrować jako wyborca demokratów, republikanów albo jako wyborca niezależny. To ma swoje konsekwencje na przykład w niektórych stanach, żeby wziąć udział w prawyborach później, na przykład prawyborach prezydenckich, potrzebna jest rejestracja, żeby być wyborcą konkretnej partii. Natomiast to nie zobowiązuje do głosowania na tą partię, żeby była jasność. No i na tej podstawie wiemy, że tych wyborców, którzy są zarejestrowani jako republikanie, w 2024 roku na tym etapie wyborów pojawiło się już, czy to w lokalach wyborczych, czy zagłosowało korespondencyjnie, więcej niż to miało miejsce w 2020 roku. To może sygnalizować pewien trend, może, ale nie musi, bo należy też pamiętać, że w 2020 roku Donald Trump bardzo mocno zniechęcał do tych różnych form wczesnego głosowania, zwłaszcza głosowania korespondencyjnego, sugerując, że to właśnie tam dochodzi do rozmaitych fałszerstw. Republikanie uznali, że to była błędna taktyka w 2020 roku i tym razem bardzo intensywnie namawiali swoich wyborców do głosowania wcześniej. Robił to nawet sam Trump na swoim profilu na X-ie. Więc były tego rodzaju próby. No i też jest tak, że tam wśród tych głosujących wcześniej jest też spora grupa wyborców, którzy zarejestrowali się bez określenia swoich preferencji partyjnych i nie wiemy, co oni zrobili, więc to też nie daje nam pełnego obrazu. Wiemy na pewno, że ta mobilizacja wśród republikanów na tym wczesnym etapie jest większa niż była w 2020 roku, z czego republikańscy politycy bardzo się cieszą i z czego część komentatorów wyciąga wniosek, że rzeczywiście w tej sytuacji należy uważać, że szanse republikańskiego kandydata na zwycięstwo są większe. Ale wracając do tego, jak bardzo zbliżone są te wyniki, mogą, nie muszą. To jest tylko pewna przesłanka, na której część obserwatorów się opiera.
Jasne, jasne. No właśnie przeglądałem, kiedy mówiłeś, jeszcze raz spojrzałem na te najnowsze, na tą najnowszą prognozę dzisiaj dla The Economist. Michigan, Harris 0,5%, ale potem już Nevada, Wisconsin, Pensylwania, Georgia, Arizona, Północna Karolina, wszędzie Trump, przy czym Georgia, Arizona, Północna Karolina, nawet mówi się o 2 punktach procentowych, w przypadku Pensylwanii, Wisconsin o 1 punkcie procentowym, to dalej chyba dosyć sporo, prawda? To już nie są te takie kwestie sondażowe przecinkowe, że tak powiem, że tam
przecinkowe 0, nie.
5.
Przecinkowe nie, ale ci, którzy przyglądają się tym sondażom, zwłaszcza sondażom stanowym, mówią, że ten margines błędu w sondażach niestety jest dosyć duży i że te wyniki, które widzimy obecnie w sondażach, one niestety w tym marginesie się mieszczą. To wynika z różnych rzeczy, sondażownie też są w tej chwili bardzo ostrożne, zwłaszcza po tym, jak się pomyliły w 16 roku, ale do pewnego stopnia myliły się też 2 lata temu, w 22, kiedy wróżyły ogromne zwycięstwo republikanów, a one jednak okazało się zdecydowanie skromniejsze. Senat nawet okazał się nieco lepiej wyglądać dla demokratów, więc to jeszcze moim zdaniem nie przesądza, natomiast tak, to są jakieś sygnały, które razem tworzą się w pewien obraz silniejszej pozycji Trumpa obecnie. Wspomniałeś o The Economist, oni mają swój własny model, gdzie nie tylko zasysają wyniki sondażowe, ale wprowadzają też inne zmienne i ten model przez wiele tygodni, mniej więcej od czasu, jak w ogóle doszło do zmiany kandydatów, pokazywał, że większe szanse ma Kamala Harris, dopiero niedawno ta prognoza u nich się odwróciła i to wskazanie się przesunęło na stronę Trumpa. No, co też składa się na ten większy obrazek.
Jasne. No właśnie mówisz o tych pomyłkach sondażowych. Czytałem cały artykuł o tym, że Trump jest zawsze niedoszacowany, że to jest trochę tak jak z PiS-em w Polsce, że zawsze w sondażach wychodzi mniej, a potem już we właściwym wyborze wychodzi więcej, czy w trakcie jakby już tych właściwych wyników oficjalny wychodzi więcej. Z drugiej strony też czytałem o tej pomyłce na korzyść republikanów sondażowej, właśnie o której wspomniałeś. Więc jak to jest? Jakiś trend możemy z tego wyciągnąć, czy jednak po prostu sondaże się zazwyczaj mylą?
Ja myślę, że Trump był niedoszacowany w 16 roku i rzeczywiście sondażownie wtedy bardzo starały się dopasować tą swoją próbkę do tych rzeczy, których nie przewidziały, a które w 16 roku się ujawniły. To głównie chodziło o te głosy gorzej wykształconych białych Amerykanów. Wtedy ten pas rdzy trochę im umknął i pewnej zmiany nie dostrzegły. Natomiast to, o czym szefowie tych sondażowni, czy przedstawiciele tych sondażowni często mówią, to, że w tej chwili w ogóle prognozowanie stało się trudniejsze, ponieważ dużo trudniej znaleźć respondentów, że kiedyś przed laty te głosy, te opinie były zbierane telefonicznie i bardzo duży procent ludzi jednak odpowiadał im na takie zapytania. W tej chwili ludzie po prostu nie chcą rozmawiać, nie chcą odpisywać, nie chcą brać udziału w ankietach prowadzonych przez sondażownie. Jest bardzo duży wskaźnik odrzuceń tych próśb o wzięcie udziału, co powoduje, że no, dużo trudniej im skonstruować próbkę, tak? Bo to wszystko w tych sondażach się rozbija o to, żeby ta próbka 1000 czy 2000 ludzi, którzy zostaną uwzględnieni w konkretnym badaniu, była reprezentatywna dla tego stanu, żeby było tam odpowiednio dużo mężczyzn, kobiet, czarnoskórych, latynosów, pracujących fizycznie i najzamożniejszych, tak? W momencie, kiedy sporo ludzi odrzuca prośby o to, by w tych sondażach brać udział, dużo trudniej jest skonstruować właściwą próbkę. No i też kolejnym wyzwaniem jest właśnie to rozbicie na stany, które często powoduje, że w których stanach łatwiej te sondaże przeprowadzić, w których trudniej, a niedoszacowanie jednego stanu może mieć ogromne konsekwencje. To naprawdę powoduje, że trudniej przewidzieć ostatecznego zwycięzcę. Jeżeli w badaniu sondażowym w wyborach prezydenckich, załóżmy w Polsce, sondażownia pomyli się o 100 tysięcy głosów, to najprawdopodobniej nic się nie stanie. No w większości przypadków historycznych, które znamy, i tak pozwoliłoby im to wskazać właściwego kandydata jako zwycięzcę, gdyby tyle wynosił błąd. W Stanach może to oznaczać, że pomylili się o 3 stany i w związku z tym zupełnie przestrzelili, jeżeli chodzi o liczbę głosów elektorskich po jednej albo po drugiej stronie. Więc ja myślę, że nie ma tu wyraźnego trendu, że Trump jest niedoszacowany. Myślę, że też te argumenty takie psychologiczne, o których się trochę mówiło w 2016 roku, że ludzie nie do końca się przyznawali w sondażach, że głosują na Trumpa, a potem jednak na niego głosowali, też już nie są aż tak istotne. Ludzie, no, to może jest subiektywne, ale mam wrażenie, że dużo łatwiej przyznają się do tego, że na Trumpa głosują. Ten Trump się trochę, można powiedzieć, znormalizował, zmainstreamizował, jeżeli chodzi o to, że można się publicznie do tego przyznać, że się na niego głosuje. Okej, pewnie są takie miejsca, gdzie to mogłoby być problematyczne, jakieś wyjątkowo liberalne duże miasto, ale w większości przypadków to nie jest już ten problem. Natomiast problemem jest właśnie te ileś powodów, z których te sondaże mogą się okazać niedokładne i to, jak duże to może mieć konsekwencje.
No tak. No to jest, no już zresztą Donald Trump, już to już jego trzecie wybory, więc już można się było przyzwyczaić do tego, że jest w polityce, już nie jest taki spoza mainstreamu, prawda? Wiesz co, no ale z tego, co mówisz, no to płynie na mnie taki wniosek, że my naprawdę znów nic nie wiemy jeszcze. I to chyba dobrze z jednej strony, no bo chyba o to chodzi w wyborach, że się dowiadujemy właśnie tego ostatniego, już w tej ostatniej chwili, kiedy będą oficjalne wyniki wyborów. Natomiast ta kampania jest wyjątkowa pod wieloma względami. Ja nawet czytałem twoje wpisy na ten temat, że to jest wyjątkowa kampania. Dlaczego? Jakbyś mógł powiedzieć osobom, które nie śledziły, pierwszy raz tutaj weszły, oglądają naszą rozmowę, chcą się czegoś dowiedzieć o tych wyborach, kto wygra, to już wiedzą, że się nie dowiedzą, ale dlaczego ta kampania jest wyjątkowa i o co chodzi? I o co chodzi właśnie w tych wyborach, że one są takie historyczne, gdybyś mógł w kilku punktach nam opowiedzieć.
Zacząłbym od tego, że niewątpliwie czymś zaskakującym, historycznym i powodującym, że ta kampania ułożyła się inaczej niż wszyscy to sobie zakładali, była nieoczekiwana, a w pewnym momencie już może bardzo wyczekiwana zamiana kandydatów. To znaczy jeszcze wiosną tego roku wydawało się, że te wybory będą nudne, trochę zniechęcające. To w ogóle były takie nastroje, z jakimi często się spotykałem, jak byłem w Stanach gdzieś tam na przełomie lutego i marca. Ludzie mówili, no tak naprawdę to na nikogo nie chce mi się głosować. Znowu jest Trump i Biden, tak jak było 4 lata temu, mam już dosyć jednego i drugiego, wszystko już trochę widzieliśmy, ile razy można tego samego kotleta odgrzewać ponownie i uznawać, że została nam zaprezentowana jakaś nowa wizja Ameryki. Tymczasem, ponieważ sztab Bidena szukał nowej dynamiki w tej jego kampanii. Oni wtedy bardzo chcieli, żeby ta kampania Bidena zyskała jakiegoś nowego rozpędu. Posunęli się do bezprecedensowego rozwiązania, czyli debaty prezydenckiej, zanim usłyszeliśmy, kto oficjalnie jest kandydatem partii na prezydenta, bo warto pamiętać, że te oficjalne kandydatury ogłosiły dopiero konwencje partyjne w lipcu dla republikanów, w sierpniu dla demokratów. Debata była pod koniec czerwca. No i ta debata przyszłych kandydatów na, czy tam kandydatów na kandydatów, zakończyła się spektakularną klęską Bidena, nie w tym sensie, że powiedział strasznie głupie rzeczy, tylko w tym sensie, że wszyscy zobaczyli, jak bardzo ten jego wiek wpływa na jego dzisiejsze funkcjonowanie, co jego sztab starał się bardzo konsekwentnie ukrywać mimo wielu pytań na ten temat. No, po tej debacie, niezależnie od sympatii, większość ludzi uznała, że jednak dla Bidena jest już za późno, by ubiegać się o prezydenturę i powinien ustąpić. Wydawało się, że to dla demokratów jest no, moment takiej kampanijnej klęski, taki moment, kiedy już właściwie zamyka się dla nich szansa do walki o Biały Dom w 2024 roku. Być może lepiej zmotywowani i z nowym kandydatem wrócą w 2028. Potem jeszcze przyszedł kolejny taki wyjątkowy moment tej kampanii, czyli zamach na Donalda Trumpa, który na szczęście dla Trumpa nie zakończył się tragicznie. Oczywiście prezydent został ranny, ale niegroźnie. Który już w ogóle sprawiał takie wrażenie punktu kończącego kampanię, takiej kropki nad i, było sporo takich dyskusji dotyczących choćby tego zdjęcia Trumpa w chwilę po zamachu, kiedy on zakrwawiony podnosił w górę pięść, i wszyscy zastanawiali się, czy tu w tym momencie właśnie ta kampania się nie zakończyła. Natomiast później wydarzyło się coś, czego chyba nikt nie przewidywał, to znaczy wymiana kandydata w Partii Demokratycznej stała się ogromnym medialnym spektaklem. Przykuła zainteresowanie do tego stopnia, że przez kilka tygodni nawet Donald Trump i jego sztab nie bardzo wiedzieli, jak znowu się przebić na pierwsze miejsce w tej kampanii, bo wcześniej to Donald Trump koncentrował na sobie uwagę mediów, był głównym bohaterem nagłówków. Natomiast w momencie, kiedy zaczął się ta wewnętrzna rozgrywka w ramach Partii Demokratycznej, to stało się główną osią kampanii, przynajmniej na jakiś czas. I kiedy do tej zamiany doszło? Bardzo sprawnie, bo wtedy wydawało się, że wycofanie się Bidena może też sprowokować ogromny wewnątrzpartyjny chaos i tak naprawdę jeszcze pogłębić te problemy, które demokraci mają. Udało się to zrobić bardzo sprawnie, Kamala Harris i jej ludzie bardzo szybko zabezpieczyli właściwą liczbę głosów delegatów na konwencję, co pozwoliło jej ostatecznie tą nominację partyjną zdobyć. Ona szybko mogła rozpocząć swoją własną kampanię wyborczą. Skupiła na sobie ogromne zainteresowanie, no bo do tej pory w tym wyścigu wszystko wydawało się znajome i wręcz takie dosyć nudne, a tu nagle pojawił się jakiś nowy element, co przez pewien czas bardzo mocno ją budowało. Ona tak naprawdę raz stała się centralną postacią tej kampanii na jakiś czas, ale z drugiej strony stała się też takim, można powiedzieć, nośnikiem entuzjazmu, tłumionego entuzjazmu demokratów, którzy bardzo chcieli walczyć z Donaldem Trumpem, ale zupełnie nie widzieli szans na zwycięstwo pod Joe Bidenem. W momencie, kiedy ten Biden zniknął, nagle Kamala Harris, jeszcze zanim tak naprawdę zdołała się dobrze światu przedstawić jako kandydatka, zyskała ogromne wpłaty na swoją kampanię. Nagle to wszystko zaczęło wyglądać dla demokratów dużo lepiej, sondaże się zbliżyły, bo wcześniej Biden trochę w tych badaniach sondażowych dołował. Postrzeganie Kamali Harris nagle bardzo się poprawiło, bo ona wcześniej była postrzegana niemal gorzej od samego Bidena, a tu nagle ten jej wizerunek okazał się lepszy, więc był to taki moment pomyślności dla demokratów. To w ogóle jest ciekawe, mieliśmy dwie konwencje partyjne, jedną w lipcu, drugą w sierpniu. Na tej lipcowej republikanie byli bardzo tacy triumfalistyczni, to było po zamachu na Trumpa, w sytuacji, kiedy sypała się kampania demokratów i wydawało się, że to zmierza w doskonałą dla nich stronę, ale w sierpniu mieliśmy kolejną triumfalistyczną konwencję, tym razem dla demokratów, bo to Trump trochę się gubił, zastanawiał się, jak tą nową przeciwniczkę ugryźć, jak tą dynamikę kampanii zmienić, a to demokratom udawało się wszystko i jeszcze otrzymywali bardzo duże środki na swoją kampanię. Natomiast to, co się okazało później, to mam wrażenie jednak pewne niedostatki tej kandydatury Kamali Harris, która oczywiście jest bardzo pracowita, bardzo zdyscyplinowana, bardzo konsekwentna w tym przestrzeganiu pewnych narzuconych jej scenariuszy przez sztab wyborczy. Natomiast po pierwsze musi bardzo balansować, to znaczy niełatwo jest jej zostawić za sobą Joe Bidena i jego dorobek, ponieważ wciąż jest częścią tej administracji. Nie może się zbyt jednoznacznie od tej administracji odciąć, bo powstanie pytanie, dlaczego przez tyle lat wspierała Joe Bidena i do samego końca twierdziła, że on jest w stanie sprawować urząd prezydenta, skoro teraz się od niego odcina. Trudno jej przedstawić mocny, zmieniający kierunek program polityczny, bo pojawią się pytania, dobrze, ale dlaczego, i pojawiają się te pytania, dlaczego ten program nie był realizowany przez ostatnie lata, kiedy była częścią tej administracji. Więc jest to sytuacja trudna. Ona sama stara się być bardzo ostrożna i bardzo poprawna, co ma jeden istotny skutek, to znaczy oprócz tego oczywiście, że nie popełnia jakichś dramatycznych błędów, bo tego się przecież obawia i dlatego jest ostrożna, ale ma skutek taki, że nie generuje zbyt wielu nagłówków. Ta kampania coraz rzadziej koncentruje się na jej osobie, coraz rzadziej udaje jej się wykreować jakieś wydarzenie, które spowoduje, że to właśnie ona będzie w centrum uwagi. I na to wszystko wchodzi Trump, który akurat w tym jest doskonały. To znaczy on bardzo często wychodzi poza scenariusz, który został dla niego przygotowany, potrafi powiedzieć coś od siebie. Niekoniecznie to jest coś, z czego jego sztabowcy są zadowoleni, ale to niewątpliwie przyciąga tą uwagę mediów i czasami takie błahe jakieś scenki rodzajowe, jak Donald Trump w sieci fast foodowej wydający hamburgery przez okienko, powoduje, że to znowu na nim koncentruje się ta kampania. Media go albo kochają, albo kochają go nienawidzić, ale to jest ten facet, który generuje im oglądalność, kliki, co Trumpowi w tej sytuacji w oczywisty sposób służy. No i wreszcie myślę, że jest to pewien kontrast pomiędzy Trumpem i pomiędzy Kamalą Harris, gdzie on właśnie, nawet jeżeli mija się z prawdą, bo umówmy się, zdarzało mu się to często, to jednak sprawia wrażenie gościa, który przynajmniej jest szczery, który w tym świecie polityki takim bardzo wykreowanym, uładzonym, opartym na przekazach dnia, od czasu do czasu mówi to, co naprawdę myśli, co jednych oczywiście przeraża, ale dla drugich jest dowodem, że gdzieś tam z tyłu jest jakiś prawdziwy facet. A z drugiej strony jest Kamala Harris, która właśnie jest bardzo dobrze poukładana, bardzo dobrze przygotowana, mówiąca według zaplanowanych przez sztabowców linijek, ale trochę nie wiadomo, jaka też ona właściwie jest naprawdę. Ja zawsze gdzieś w tym obserwowaniu jej kampanii mam takie pytanie, co tak naprawdę się wydarzyło w życiu Kamali Harris i dlaczego nikt nam tego nie opowiada, że kandydatka, która miała dosyć mocno progresywne poglądy w 2019, w 2020 roku, teraz ma jednak bardziej centrowe. Bo na poziomie takiej polittechnologii jestem to sobie w stanie wyjaśnić. Oczywiście, że chcę wygrać wybory i nie chcę zrazić do siebie części centrowego elektoratu. Natomiast z perspektywy ludzi, którzy mają uwierzyć w to, kim jest i jakim będzie prezydentem, brakuje tu jakiejś opowieści, brakuje tu jakiegoś sygnału, że doszło rzeczywiście do jakiejś przemiany i z czego by ta przemiana właściwie wynikała.
A w przypadku Stanów Zjednoczonych zawsze historia jakiegoś polityka to powinna być opowieść, prawda? Akurat Stany Zjednoczone mają tę tendencję, że Amerykanie kochają historię, kochają jakieś właśnie opowieści. Stąd chyba też mamy takiego, a nie innego wiceprezydenta, znaczy kandydata na wiceprezydenta w przypadku Donalda Trumpa. No chyba też w drugą stronę, chyba też w przypadku Kamali Harris mamy tego, a nie innego właśnie kandydata na wiceprezydenta, ale zanim też do tego przejdę, do wiceprezydentów, bo to też są dwie ciekawe persony, no to właśnie chciałem cię zapytać, czy to nie jest trochę powtórka z tego, co mieliśmy w 2016 roku, to znaczy, że mamy wymyśloną kandydatkę, wydawałoby się, że właśnie skrojoną idealnie pod właśnie to stanowisko, na które startuje, a jednak na końcu kampanii okazuje się, że ten Donald Trump, którego jednak w większości w Polsce postrzegamy jako taką osobę nie do końca zrównoważoną, osobę, o której nawet bliscy współpracownicy polskich polityków, którzy mieli z nim kontakt, mówią o tym, że to człowiek, który nie jest w stanie skupić na niczym uwagi dłużej niż przez 5-10 minut. No i bardzo wiele innych rzeczy można mówić o Donaldzie Trumpie, ale Donald Trump jednak potem idzie do McDonalda i cały świat pokazuje to, jak pracuje w McDonaldzie przez chwilę i wydaje Happy Meal'e. I zastanawiam się po prostu, na czym polega ten, z jednej strony, na czym polega ten fenomen Donalda Trumpa, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, dlaczego ludzie mu wierzą, mimo tych naprawdę tak wielu rzeczy, którego kompromitowały, albo przez które on się był w stanie skompromitować, żeby przypomnieć tylko szturm na Kapitol, który chyba w każdym innym państwie, w każdym innym kraju byłby czymś, co by eliminowało polityka z dużej polityki. No a z drugiej strony, na czym polegają właśnie te niedostatki kandydatury Kamali Harris, co się wydarzyło właśnie w ciągu tych dwóch miesięcy, wiesz, od sierpnia, kiedy rzeczywiście wydawało się, że mimo, już wszyscy zapomnieli o zamachu, potem był jeszcze drugi przecież zamach, który został udaremniony, mówiło się o trzecim możliwym, szukano różnych powodów, dlaczego do tych zamachów ma dochodzić i kto je ma przeprowadzić i tak dalej, i że może będą jeszcze kolejne, natomiast też była kompromitacja w pewien sposób tego Secret Service amerykańskiego i o tym też się mówiło, ale w tej chwili chyba mówimy już o czymś innym, tak szybko ten bieg wydarzeń po prostu ma miejsce. No, mnie zastanawia, co się wydarzyło, że Kamala Harris rzeczywiście ta jej kampania no, po prostu zaczęła jednak z pikowania w górę opadać w dół, bo chyba jednak odnosimy takie wrażenie, że coś takiego ma w tej chwili miejsce.
Wiesz co, zacznę od czegoś, co wywołałeś, bo podoba mi się ta analogia, jednocześnie ładnie pokazuje, że jesteśmy w trochę innym miejscu. 2016 rok, rzeczywiście wybory pomiędzy Hillary Clinton a Donaldem Trumpem i czy to była sytuacja podobna do tego, co mamy obecnie? Ja jednak widzę kilka zasadniczych różnic. To znaczy Hillary Clinton była wówczas osobą od dekad już właściwie obecną w samym centrum amerykańskiej polityki, pierwsza dama, senator, a później kandydatka, sekretarz stanu, później kandydatka na prezydenta. Osoba, o której bardzo wielu Amerykanów miało wyrazisty pogląd, doskonale wiedzieli, co reprezentuje. Oczywiście ona mogła na potrzeby kampanii wyborczej pewne rzeczy kreować, pewne rzeczy mówić, pewne rzeczy nie mówić. No i też osoba, która miała bardzo duży elektorat negatywny, co ostatecznie okazało się istotnym problemem, to znaczy nawet nie to, kogo Hillary Clinton była w stanie przekonać bądź nie przekonać, tylko ci, którzy byli przekonani, że na pewno na nią nie zagłosują. Jest taki przypadek osób, całkiem niemałego odsetka osób, które w prawyborach Partii Demokratycznej poparły Berniego Sandersa, a później ci wyborcy demokratów, którzy głosowali na bardzo progresywnego Sandersa, który sam o sobie mówi, że jest socjalistą. Ci ludzie zagłosowali na Donalda Trumpa. Nie, że wszyscy, ale jakaś część z nich albo została w domu, albo nawet poszła zagłosować na Donalda Trumpa, tak bardzo nie lubili Hillary Clinton. I myślę, że to jest ogromna różnica. Kamala Harris po pierwsze nie jest aż tak bardzo znana i to jest częścią, to jest i zaletą i wadą. Z jednej strony dzięki temu pewnie ma dużo mniejszy elektorat negatywny niż Hillary Clinton, zwłaszcza w swoim własnym obozie. Nie ma ludzi, którzy żywiliby do niej tak bardzo negatywne emocje. Natomiast z drugiej strony ona o wiele bardziej niż Hillary Clinton musi się przedstawiać, musi pokazywać, kim jest. O Hillary Clinton wszyscy, może nie wszyscy, ale tak by istniała dość powszechna wiedza, kim jest, co reprezentuje, co za nią stoi. Natomiast w przypadku Kamali Harris nie, i Kamala Harris trochę jest, jak dla mnie, zbyt powściągliwa w pokazywaniu, jakim jest politykiem, jakie są jej rzeczywiste poglądy, jakie są jej intencje. Ona jest moim zdaniem nadmiernie ostrożna i zbyt wierna tym scenariuszom, które są jej przygotowane. No i to powoduje, oprócz tego zmniejszonego zainteresowania mediów, o którym trochę mówiłem wcześniej, co jest pewnym problemem z perspektywy kampanii. Tutaj malutka dygresja. W 2016 roku Donald Trump osiągnął, można powiedzieć, miliardowy zysk, jeżeli chodzi o taki reklamowy wydźwięk kampanii, to znaczy policzono, ile musiałby wydać na reklamę, żeby zyskać taki rozgłos, jaki dawały mu, można powiedzieć, darmowe nagłówki, bo on po prostu wywoływał wówczas skandal za skandalem z perspektywy tych, którzy byli wobec niego krytyczni, co w efekcie dawało mu coraz większą rozpoznawalność i coraz większą widoczność. No więc tego rodzaju darmowej reklamy, można powiedzieć, Kamala Harris ma bardzo mało i to jest jeden z problemów. Drugi problem, i kto wie, czy nie istotniejszy, jest taki, że ci mniej przekonani wyborcy, ci, którzy nie idą zagłosować tylko dlatego, żeby powstrzymać Donalda Trumpa, ale chcieliby pójść dlatego, żeby naprawdę coś w kraju zmieniło się na lepsze, niewiele tak naprawdę dowiadują się o tym, kim Kamala Harris jest i co właściwie chciałaby popierać jako prezydent. To jest problem, mam wrażenie, po części wynikający z tego, jaką ona jest osobą, bo tego rodzaju skłonności widzieliśmy już u niej wcześniej, żeby nie afiszować się ze swoją prywatną historią, żeby nie pokazywać zbyt wiele o sobie, no co niestety dla polityka ubiegającego się o ten najważniejszy urząd w państwie pewnym problemem jest. I z kolei, odpowiadając na pytanie o niewątpliwy fenomen Donalda Trumpa, to jest część tego jego wizerunku, która mu służy. Właśnie to przekonanie, że wiadomo, kim Donald Trump jest, że trochę wiadomo właśnie, jakie poglądy on reprezentuje. Wielu Amerykanów, mimo że wywodzi się z zupełnie innej grupy społecznej niż Donald Trump, który przecież wywodzi się z amerykańskich elit, przez wiele lat przestawał głównie z amerykańskimi celebrytami, to są rzeczy dość powszechnie znane, to jednak kiedy przeprowadza się ten słynny sondaż, jest taki sondaż, który powstał jako żart, ale często gdzieś tam wraca, ten tak zwany sondaż piwny, z którym kandydatem przeciętny Amerykanin wolałby się spotkać przy piwie, to ma pokazywać jego taką bliskość dla zwykłych Amerykanów, to ludzie jednak na przykład wskazywali Trumpa w 16 roku, a nie Hillary Clinton, uważając, że jest im on dużo, dużo bliższy amerykańskiemu ludowi. To jest człowiek, który jest doskonałym showmanem. Ten jego sukces telewizyjny nie jest przypadkowy, jak się obserwuje to, co dzieje się na jego wiecach to jest taki trochę performance, stand-up, no tutaj można szukać właściwego określenia, ale to jest niewątpliwie człowiek, który potrafi mówić do publiczności, dobrze czuje emocje w tłumie, wie jak te emocje podsycać, wie w jaki sposób do tłumu mówić, więc ma taki autentyczny talent wiecowy i to, że te jego wiece od lat gromadzą ogromne publiczności, nie jest tutaj przypadkowe. No i wreszcie takim czynnikiem, którego nie można nie docenić, jest też od lat narastające zniechęcenie i pewna frustracja w amerykańskim społeczeństwie dotycząca tego, gdzie kraj zmierza, co dzieje się z demokracją, na ile można ufać rządowi, na ile można ufać mediom. Te sondaże od lat wykazują tendencję spadkową i rzeczywiście niewielki procent Amerykanów dziś deklaruje, że wierzy własnemu rządowi albo ufa mediom. I to powoduje, że ci ludzie są... Czy mają jakieś takie przekonanie, to też trochę wychodzi w różnych pogłębionych badaniach fokusowych, że skoro nie da się tego naprawić, to może przynajmniej na początek to rozwalmy. I Donald Trump jako to narzędzie zniszczenia, jako ta kula burząca, która może zmieść ten stary porządek, wciąż wydaje im się dosyć wiarygodny, tym wiarygodniejszy, im bardziej wydaje im się ścigany przez ten amerykański mainstream. No tutaj ciekawym przyczynkiem do tego, jak na czym polega fenomen Trumpa, jest ten okres, który nastąpił po tym, jak on ustąpił z urzędu prezydenta. On wówczas zniknął z mediów społecznościowych, bo te jego konta zostały zablokowane, ale zniknął też z medialnego przekazu, z tego powodu, że aktualny prezydent, aktualne problemy są zawsze dużo ciekawsze niż były prezydent. I to był dla Trumpa duży problem, bo on przez jakiś czas kadencji Joe Bidena był mocno niewidoczny, potem jeszcze przyszły wybory 2022 roku, kiedy popierani przez Trumpa kandydaci wcale nie odnieśli jakichś wielkich sukcesów. No i wówczas zaczęła się dyskusja, czy to może już nie jest koniec Donalda Trumpa, czy w wyborach 2024 roku nie zobaczymy Rona DeSantisa, gubernatora Florydy. Były nawet sondaże, które pokazywały, że obydwaj panowie są bardzo blisko siebie, że ta rywalizacja robi się wyrównana. I co się stało? Ano stało się to, że Donaldowi Trumpowi zostały przedstawione zarzuty kryminalne. Wydawałoby się, że dla polityka to powinna być katastrofa, ale z jego perspektywy to był powrót na nagłówki gazet, to był powrót na paski w telewizjach informacyjnych, to był powrót na miejsce tego głównego przeciwnika mainstreamu, który mainstream kocha nienawidzić. I nagle sondaże Trumpa zaczęły rosnąć, błyskawicznie zaczęły rosnąć wpłaty na jego kampanie wyborcze. W związku z tym widać wyraźnie, że ta rola głównego ściganego dla tych, którzy temu amerykańskiemu systemowi nie ufają, bardzo Donaldowi Trumpowi służy.
To jest bardzo ciekawe, no bo to by oznaczało, że naprawdę mamy jakiś kryzys zaufania w Stanach Zjednoczonych do wszystkiego, poczynając od mediów, a kończąc właśnie na jakichś takich podstawowych autorytetach i nawet, nie wiem, zaufania do sądów, do wymiaru sprawiedliwości. Ja cię chciałem jeszcze zapytać o to, jaki wpływ mogą mieć właśnie kandydaci na wiceprezydentów na tę kampanię, bo widać było, że w przypadku zwłaszcza Kamali Harris, właśnie wiceprezydent, to była jedna, czy potencjalny wiceprezydent, to była jedna z takich rzeczy, które ciągnęły tę kampanię w pewnym momencie, prawda?
No to w ogóle jest ciekawe, co się wydarzyło, jeżeli chodzi o te wybory kandydatów na wiceprezydentów, zwłaszcza po stronie demokratów. Rzeczywiście widać tam wyraźną intencję, żeby pojawił się ktoś, kto pozwoli, czy nieco ułatwi Kamali Harris sytuację, zwłaszcza w tych północnych, wahających się stanach, z Pensylwania, Wisconsin, Michigan, choć akurat Tim Walz jest z Minnesoty. Bo problem polega na tym, że to są stany, które od lat głosowały na demokratów. To są stany, gdzie w 2016 roku minimalnie zwyciężył Donald Trump, a w 2020 minimalnie zwyciężył Joe Biden i nie wiadomo, co wydarzy się w 2024. Natomiast wiemy, że w wielu z nich bardzo znaczącą częścią elektoratu są biali, wywodzący się z klasy robotniczej albo sami pracujący w jakichś zakładach, albo przynajmniej pochodzący z takich rodzin. I jeżeli chodzi o korzenie wywodzące się z Europy, Joe Biden jest tego znakomitym przykładem. Jest to elektorat, który co prawda historycznie głosował na demokratów, bo klasa pracująca amerykańska, pracownicy wielkich zakładów przemysłowych, należący do związków zawodowych, głosowali na demokratów, ale jednak jest to elektorat, który ma w sobie sporo konserwatyzmu. Joe Biden był w stanie z tym elektoratem się dobrze komunikować, bo był swój. Urodzony w Pensylwanii, pochodzący z rodziny o irlandzkich korzeniach, katolik, no więc taki człowiek pasujący do mieszkańców tego regionu. Natomiast Kamala Harris jest czarnoskórą kobietą z liberalnej Kalifornii, więc można powiedzieć mieszanka fatalna, jeżeli chodzi o budowanie sobie poparcia w tej konkretnej grupie, w związku z czym postawiona na Tima Walza, który właśnie miał być tym, no i po części jest tym właśnie swojakiem z Midwestu, chodzącym we flanelowej koszuli, uwielbiającym polowania czy tam wędkowanie, potrafiącym dobrze się odnajdywać na wiecach, mówiącym językiem zwykłego Amerykanina. No i w pewnym sensie też miał być odpowiedzią na kandydata na wiceprezydenta, który znalazł się po stronie Donalda Trumpa, który również z tego regionu się wywodzi, który wręcz na swoim pochodzeniu budował najpierw taką medialną, a później polityczną karierę, bo J.D. Vance napisał swoje wspomnienia z młodości, wydane pod tytułem Elegia dla Bidoków, później zresztą zekranizowane, która to książka zyskała sobie ogromny rozgłos po pierwszym zwycięstwie Donalda Trumpa, bo wówczas uważano, że ona w doskonały sposób tłumaczy, co właściwie się w Stanach Zjednoczonych wydarzyło i dlaczego ten Trump ostatecznie wygrał w wyborach. No i ten J.D. Vance jako reprezentant tego właśnie regionu, pasa rdzy, znalazł się w kampanii Donalda Trumpa jako kandydat na wiceprezydenta. Waltz miał być odpowiedzią na to wyniesienie Vance'a. Swoją drogą był to bardzo ciekawy kontrast, kiedy obydwaj panowie spotkali się w debacie wyborczej, bo mieliśmy demokratę i republikanina, natomiast to republikanin, mimo że wywodzący się z klasy pracującej i właśnie wywodzący się z tego wspomnianego pasa rdzy, był jednocześnie tym, który miał za sobą prestiżowe uczelnie, tak, Yale, i w ogóle jak się na niego spojrzy, to widzi się raczej amerykańskiego intelektualistę. Z drugiej strony był Waltz reprezentujący tą zdecydowanie bardziej wielkomiejską i liberalną partię demokratyczną, który właśnie przynajmniej na poziomie takim wizerunkowym wydawał się bliższy tej amerykańskiej prowincji, choć oczywiście sam ma mocno lewicowe poglądy, niezależnie od tego wizerunku.
Coś, co mnie bardzo ciekawi, to kwestia tego, czy jesteśmy w stanie przewidzieć, jaka będzie polityka Stanów Zjednoczonych, kiedy któreś właśnie z kandydatów, czy Donald Trump, czy Kamala Harris dojdą do władzy. To znaczy, jeszcze wiosną mówiło się o tym, że jeżeli Joe Biden wygra wybory, no to będziemy mieli kontynuację tej polityki. Ty już w tej rozmowie mówiłeś o tym, że Kamala Harris no nie odcina się z jednej strony, bo nie bardzo może, bo była wiceprezydent, od tego, co działo się przez ostatnie 4 lata. No natomiast też trzeba sobie powiedzieć, że też jakoś się specjalnie nie podpiera tym, co się wydarzyło przez te 4 lata, bo na przykład w kwestii polityki zagranicznej to nie da się ukryć, że Donald Trump może walić ten gabinet jak w bęben, no bo rzeczywiście no trudno znaleźć jakieś sukcesy Stanów Zjednoczonych przez ten czas, poczynając od wycofania się w taki, a nie w inny sposób z Afganistanu, kończąc na sytuacji na Bliskim Wschodzie, do tego kwestia wojny w Ukrainie, w której się teraz znajduje, i tego, jaki jest tak naprawdę pomysł Stanów Zjednoczonych na zakończenie tego konfliktu i dalsze zaangażowanie. Ja chciałem cię zapytać, co tak naprawdę wiemy o tym, jaka byłaby polityka przede wszystkim zagraniczna właśnie obu kandydatów, gdyby zostali, czy kandydatki i kandydata, gdyby zostali rzeczywiście mieszkańcami Białego Domu, i co to dla nas może oznaczać? Czy mamy już jakieś takie przecieki, jaka byłaby polityka czy Donalda Trumpa, czy Kamali Harris, jeśli chodzi o Polskę, no też oczywiście jeśli chodzi o Bliski Wschód czy Ukrainę?
Jeżeli chodzi o Kamalę Harris, to rzeczywiście wymieniłeś bardzo istotny problem, to znaczy ona jako część tej administracji nie pozwala sobie specjalnie ani na krytykę tej obecnej linii, ani też na proponowanie jakiejś linii własnej w kontrze do tego, co obecna administracja robi. Ze względu na te okoliczności nie wiadomo, na ile można ufać różnym jej deklaracjom, ale to jest jedyne, co mamy, więc opierając się na tym materiale, rzeczywiście wydaje się, że w znacznym stopniu kontynuowałaby politykę Joe Bidena. Jeżeli chodzi na przykład o kwestie bliskowschodnie, to jedyną istotną różnicą jest większy nacisk na kwestie praw człowieka w Gazie w tych jej wypowiedziach, natomiast jej poparcie dla Izraela jest dosyć jednoznaczne i tutaj nie spodziewałbym się jakiejś szczególnej zmiany. Jeżeli chodzi o Chiny, tutaj również wydaje się, że będziemy mieli do czynienia z pewną kontynuacją. Jest pewna subtelna różnica, jeżeli chodzi o ton wypowiadania się o Chinach. Kamala Harris mówi raczej o pewnej konkurencji z Chinami, pewnej rywalizacji, więc należałoby się spodziewać dalszego amerykańsko-chińskiego dialogu, być może próby współpracy w tych kluczowych obszarach, takich jak kwestie klimatyczne, jak pewnie jakieś regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, z jednoczesną rywalizacją, w tym również za pomocą taryf celnych, jeżeli chodzi o te kwestie związane na przykład z zielonym przemysłem, z samochodami elektrycznymi, czyli tam, gdzie również i Joe Biden tą rywalizację amerykańsko-chińską prowadził. Natomiast trzeba pamiętać, że Biden też parokrotnie zabłysnął pewnymi mocnymi deklaracjami, z których później jego sztab się wycofywał. Mówił na przykład bardzo zdecydowanie o tym, że Stany Zjednoczone staną w obronie Tajwanu, gdyby doszło do konfrontacji o tą właśnie wyspę. Po Kamali Harris raczej tego rodzaju wybiegających przed szereg deklaracji bym się nie spodziewał. Jeżeli chodzi o politykę względem Rosji, Ukrainy, naszego regionu, znowu Kamala Harris twierdzi, że byłaby to kontynuacja, to akurat nawet zaznaczyło się w tej debacie prezydenckiej, gdzie sugerowała, że to największa różnica pomiędzy nią a Donaldem Trumpem, na którą powinni zwrócić uwagę Amerykanie polskiego pochodzenia, taka bardzo wyraźna wtedy próba pozyskania sobie tej części elektoratu, który jest obecny właściwie we wszystkich trzech tych kluczowych Stanach Północnych, o które toczy się dzisiaj walka, nie tylko w Pensylwanii. Natomiast pozostaje otwarte pytanie, jak ta kontynuacja tak naprawdę by przebiegała. Ta sytuacja na Ukrainie obecnie nie jest korzystna i same utrzymanie nawet status quo dalszej pomocy amerykańskiej w takim zakresie, w jakim to miało miejsce do tej pory, nie przybliży raczej Ukrainy do ostatecznego sukcesu. Nie słychać u Kamali Harris deklaracji, że byłaby skłonna tą pomoc dla Ukrainy zwiększyć, a nawet gdyby takie deklaracje się pojawiły, no to należy pamiętać, że nie zależałoby to tylko od niej. Doskonale pamiętamy, jak trudne było przeprowadzenie przez amerykański kongres ostatniego pakietu pomocowego dla Ukrainy, tych ponad 60 miliardów dolarów, które zostały przegłosowane w kwietniu tego roku, a należy się spodziewać, że w kolejnym kongresie, niezależnie trochę od tego, jaki ostatecznie będzie układ, co wezmą republikanie, co wezmą demokraci, może być chyba tylko trudniej. Więc samo powiedzenie, że będzie to kontynuacja polityki Bidena, tak naprawdę mówi nam niewiele, bo pytanie, co zrobi Kamala Harris w sytuacji, kiedy Amerykanie ze względu właśnie na przykład ograniczeń narzuconych przez Kongres nie będą w stanie zapewniać tej pomocy na dotychczasową skalę. Z drugiej strony mamy Donalda Trumpa, który prezydentem już był, więc trochę widzieliśmy, jeżeli chodzi o jego sposób załatwiania spraw na arenie międzynarodowej. Wiemy, że w jego kampanii wyborczej bardzo istotną rolę odgrywa rywalizacja gospodarcza z Chinami, a nawet coś więcej niż tylko rywalizacja. Trump takim centralnym punktem swojej kampanii wyborczej uczynił wprowadzenie ceł bardzo wysokich, 60% na produkty importowane z Chin, 10 albo 20% na produkty importowane z innych krajów. No w przypadku tej rywalizacji z Chinami to mogłoby oznaczać jakiś kolejny etap, kolejne wzmożenie tej wojny handlowej, która już pomiędzy obydwoma państwami się toczy, ale próba wprowadzenia ceł w kontaktach z innymi państwami, no w tym z państwami europejskimi, będzie oznaczała też problemy w relacjach amerykańsko-europejskich na przykład. O ile, i to jest kolejne ważne zastrzeżenie, Trumpowi udałoby się te cła rzeczywiście wprowadzić w takim kształcie, w jakim zapowiada. Bo należy pamiętać, że wprowadzanie ceł to jest kompetencja Kongresu amerykańskiego, który to kongres wcale nie musi być przekonany do rozwiązań proponowanych przez Trumpa. Prezydent może pewne działania podejmować na takiej zasadzie interwencyjnej, ale to już nie będą cła tej skali, o których Trump mówi w kampanii. Więc tutaj pojawia się takie pole, gdzie mogą być tarcia zarówno amerykańsko-chińskie, ale też na przykład amerykańsko-europejskie, natomiast należałoby poczekać spokojnie na to, jak ta sytuacja się rozwinie. Trump w kampaniach wyborczych, można odnieść wrażenie, zapowiada pewne kierunki, natomiast ta realizacja nie zawsze wypada dokładnie tak, jak to przedstawił. Doskonałym symbolem tego jest mur graniczny, który zapowiadał w 2016 roku jako po prostu wielki mur wzniesiony z odpowiedniej ilości cegieł na odpowiednią wysokość i odpowiednio gruby. Nic takiego na amerykańskiej granicy się nie pojawiło, no ale oczywiście Trump podejmował szereg inicjatyw mających zabezpieczyć południową granicę Stanów Zjednoczonych, więc myślę, że te jego zapowiedzi dotyczące ceł to raczej pewne wskazanie kierunku niż zaprezentowanie gotowego rozwiązania. No i wreszcie, i to również bardzo istotne, Donald Trump w czasie tej kampanii wyborczej wielokrotnie mówił o tym, że należy co najmniej zamrozić ten konflikt trwający na Ukrainie. On wręcz mówił, że on ten konflikt zakończy, że dojdzie do negocjacji pokojowych, że znajdzie sposób, żeby przyciągnąć do negocjacyjnego stołu zarówno prezydenta Zełenskiego, jak i Władimira Putina, że ma bardzo dobre relacje z jednym i z drugim i to mu pomoże w osiągnięciu tego pokoju. No tu znowu mamy do czynienia z pewną kampanijną retoryką. Natomiast jeżeli się spojrzy na, powiedzmy, zaplecze intelektualne Trumpa, gdzie w tej chwili kształtują się jakieś koncepcje, które mogą mieć później wpływ na jego administrację, no to widać, że pomimo różnic, bo tam też te koncepcje bywają odmienne, są pewne punkty wspólne w myśleniu tych konserwatystów, którzy chcą Trumpowi ułożyć program polityczny. Dosyć powszechne jest przekonanie, że Ukraina na obecnym etapie tego konfliktu wygrać nie może i w związku z tym trzeba co najmniej ten konflikt zamrozić, że potrzebne są jakieś negocjacje z udziałem Rosji, że amerykańska pomoc nie może płynąć na Ukrainę bez końca, w związku z tym można się spodziewać, że jakiś plan tego typu w obozie Trumpa się pojawi, gdyby to on został prezydentem. Natomiast w tym układzie wciąż jeszcze nie wiadomo, jak wyglądałaby kwestia na przykład w odniesieniu do NATO, bo tutaj już różnice są bardzo istotne, to znaczy są na zapleczu Trumpa głosy, które mówią o tym, że należy w ogóle ograniczyć amerykańskie zaangażowanie militarne w Europie, że należy większą odpowiedzialność przerzucić na Europejczyków, że w tej chwili Stany Zjednoczone powinny się skupiać na Indo-Pacyfiku, ale są też głosy, które uważają, że zaangażowanie w NATO wciąż jest ważne, że po ewentualnym zawieszeniu broni na Ukrainie należałoby udzielić Ukrainie jakiegoś rodzaju dwustronnych gwarancji, być może popartych również wysyłką dodatkowego sprzętu wojskowego, który by Ukrainę zabezpieczył przed ewentualnym wznowieniem tego toczącego się konfliktu, więc są tam pewne różnice poglądów, trzeba będzie się temu bardzo bacznie przyglądać, jeżeli nowa administracja Trumpa rzeczywiście się zmaterializuje. No i wreszcie, co warto chyba podkreślić, na zapleczu Trumpa można też często usłyszeć sporo życzliwych słów pod adresem Polski. Sporo osób na zapleczu Trumpa zdaje sobie sprawę z tego, że Polska nie tylko spełnia, ale i przekracza ten wymóg 2% PKB przeznaczanych na obronność i tam często w ogóle można się spotkać z takimi komentarzami, kiedy się dopytuje tych ludzi, czy powinniśmy się obawiać, jakie mogą być scenariusze na przyszłość, że ale o co wam chodzi, Polska za czasów Trumpa miała się dobrze, Trump was lubi, wszystko będzie w porządku. Ja oczywiście jestem daleki od aż tak daleko idącego hura optymizmu, natomiast jest też pewien sygnał, że współpraca polsko-amerykańska może mieć się dobrze również z administracją republikańską.
Można powiedzieć, że niezależnie od tego, kto będzie prezydentem, nie musimy się obawiać, czy Stany Zjednoczone będą nas dalej wspierać?
No to myślę, że jest dużo większy temat, to znaczy wkraczamy na grunt bardzo rozbudowanych spekulacji. Nie wiemy, co się wydarzy w najbliższym czasie na Indo-Pacyfiku. Nie wiemy, jaki będzie dokładnie skład amerykańskiego kongresu i na co jeden albo drugi prezydent będzie mógł sobie pozwolić. Myślę, że można spokojnie powiedzieć, że relacje gospodarcze, militarne czy na polu energetycznym pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi nadal będą dobre, niezależnie od tego, kto pojawi się w Białym Domu, natomiast no, w kwestiach związanych z europejskim bezpieczeństwem będzie trzeba bacznie przyglądać się temu, co będzie się działo w otoczeniu jednego bądź drugiego prezydenta, no, bo tam naprawdę może być różnie, niezależnie od tego, kto wygra.
Ja wielokrotnie dostaję takie pytania od swoich widzów, zawsze nie jakby odpowiadam, że nie jestem ekspertem, ale takie pytania, panie Mateuszu, kto lepiej, kto byłby lepszy dla Polski? Ta Kamala czy ten Donald? Jak to jest? No to ja zapytam eksperta, kto byłby lepszy, Andrzeju? Parafrazuję to pytanie, ten Donald czy ta Kamala?
To ja odpowiem, jak na eksperta przystało, to znaczy to zależy. Interesem Polski jest współpraca ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od tego, jaka administracja pojawi się na szczycie i z demokratycznymi, i z republikańskimi potrafiliśmy w przeszłości współpracować. Na tych polach, na których ta współpraca jest istotna, myślę, że ona będzie kontynuowana. To, co jest jakimś dużym znakiem zapytania, to jest właśnie polityka przyszłej administracji wobec Ukrainy i wobec toczącego się konfliktu, bo to ma oczywiste implikacje również dla Polski. Natomiast tutaj też trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że nie ma wyboru idealnego, to znaczy kontynuacja obecnego kierunku nie prowadzi nas nigdzie i wprowadzenie większej nieprzewidywalności może z kolei mieć dla nas większe ryzyka. Poza tym też będę się tego trzymał. Nie wszystko będzie zależało od administracji, wiele będzie zależało od kongresu, a to jest zupełnie osobna i dużo bardziej skomplikowana układanka.
No ale w kongresie na razie mamy przewagę republikanów, prawda? I to taką znaczącą.
Przewagę republikanów mamy w Izbie Reprezentantów, no tak. I to jest przewaga niewielka. I to jest przewaga niewielka, która dodatkowo przez to, jak bardzo jest niewielka, często bywała dla republikanów paraliżująca. To znaczy ich własne wewnętrzne, frakcyjne spory powodowały, że trudno było coś przez tą Izbę Reprezentantów przepchnąć. W Senacie jak do tej pory mieliśmy większość demokratyczną, mamy wciąż, być może już tylko do stycznia, bo obserwując to, co się dzieje w tym wyścigu wyborczym, musimy zakładać zmianę, czy może, no, powinniśmy zakładać zmianę, bo jest ona bardzo prawdopodobna. Natomiast jeżeli nawet republikanie zyskają przewagę w Senacie, to trzeba pamiętać, że w systemie amerykańskiego Senatu, żeby mieć swobodę rządów, trzeba mieć 60 głosów, tyle republikanie mieć na pewno nie będą. Więc tam też mogą być wewnętrzne spory, problemy, może być paraliż, może być po prostu trudno. Może to być bardzo trudna układanka, wzajemne interesy. Jeżeli przyjdzie do kolejnego głosowania pakietu pomocy Ukrainie, to znowu może być wielomiesięczna gra.
Andrzej, to koniec Ameryki, jaką znamy, to znaczy jakie to będą nowe Stany Zjednoczone, niezależnie od tego, który z tych kandydatów wygra?
To jest temat na bardzo długą odpowiedź, ale postaram się to zrobić jak najkrócej. To, o czym piszę w książce Bitwa o Amerykę i dlatego zachęcam ciekawych do tego, by po nią sięgnąć, to, że w Stanach Zjednoczonych mamy dwie partie, republikanów i demokratów, ale te partie, te szyldy partyjne nie zawsze oznaczały to samo. Nie zawsze oznaczało to samo, jeśli chodzi o idee, o programy polityczne, ale też o wyborców, te grupy elektoratu, które na nich głosują. Ponieważ te partie istnieją tak długo i istnieją właściwie bezalternatywnie, to jedyne polityczne zmiany, które zachodzą w Stanach Zjednoczonych, to są zmiany właśnie w takiej, powiedzmy, konfiguracji tych partii. Kto na nich głosuje, jakie idee prezentują, jakie programy polityczne przedstawiają. Teza, którą postawiłem, jest taka, że frustracja w amerykańskim społeczeństwie, która od przynajmniej kilkunastu lat narasta, zaczęła się gdzieś w okolicach kryzysu finansowego, końcówki rządów Busha, jest przyczynkiem do właśnie takiej rekonfiguracji partii politycznej, do takiej ich przemiany wewnętrznej. I przynajmniej w przypadku republikanów tym walcem, który umożliwił zmianę, był Donald Trump w 2016 roku. Niezależnie od tego, co się dalej wydarzy z Donaldem Trumpem, Partia Republikańska nie będzie już tą samą partią, którą była za czasów George'a Busha, czy później, kiedy kandydował na prezydenta Mitt Romney. Natomiast ta zmiana to nie jest coś, co zachodzi w jednym roku, w ciągu dwóch lat czy trzech, to jest pewien wieloletni proces i myślę, że te wybory, które w tej chwili mamy, są w pewnym sensie zakończeniem pewnego etapu. To na pewno jest ostatnia kampania prezydencka Donalda Trumpa. Wydaje mi się skrajnie nieprawdopodobne, że gdyby przegrał te wybory, to wystartuje jeszcze za 4 lata, choć może się bardzo zdziwię, w związku z czym otworzy się pole do tak naprawdę wypełnienia ostateczną treścią tej próżni, którą Trump swoimi poczynaniami stworzy. Znaczy, ta próżnia już się do pewnego stopnia wypełnia, natomiast pojawią się też postaci, które zagospodarują ten ruch po Donaldzie Trumpie. Z drugiej strony zakończenie tej epoki Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich, bo być może nie w polityce, to może być nowy prezydent przez następne 4 lata, wymusi też pogłębienie tego procesu zmiany na Partii Demokratycznej. Ona miała jakieś takie epizodyczne próby tej zmiany. Pojawił się Sanders w 2016, w 2020 było wiele takich progresywnych pomysłów, które przepadły. No teraz jest dużo bardziej centrowa ta kampania prezydencka ze strony demokratów. Demokraci w ostatnich latach swoje kampanie prezydenckie i nie tylko prowadzili przede wszystkim w kontrze do Donalda Trumpa. Kiedy Donalda Trumpa zabraknie, oni również będą musieli tą swoją strategię polityczną, to jest ten swój kształt ideowy również przemyśleć na nowo. Więc myślę, że po wyborach 2024 roku otworzy nam się politycznie pewien nowy etap i w tym sensie Stany Zjednoczone się zmienią, niezależnie od tego, kto te wybory wygra.
A powiedz mi, co byś powiedział osobom, które opierając się na tych sondażach, na tych pierwszych informacjach właśnie o głosowaniu korespondencyjnym, tym właśnie wcześniejszym głosowaniu też, mówią, że Trump już na pewno wygra. No oczywiście też na tym, jak rynki finansowe reagują na to wszystko, na to, jak akcje Tesli poszły do góry i tak dalej, i tak dalej.
Wiesz, no to trochę trudno mi powtarzać to wszystko, co mówiłem wcześniej. Moim zdaniem ta różnica jest ogromnie niewielka pomiędzy jedną i drugą stroną. Tak naprawdę wszystko może się jeszcze wydarzyć. To, że głosuje dzisiaj więcej Republikanów niż w 2020 roku, może oznaczać, że w ogóle zagłosuje ich więcej, ale może równie dobrze oznaczać, że ci, którzy wówczas zagłosowali w dzień wyborów, tym razem głosują wcześniej, bo przekonała ich do tego ich własna partia i ich własny kandydat. Nie mamy twardych dowodów na to, że zagłosowali jacyś nowi wyborcy republikańscy, być może są to właśnie dokładnie ci, którzy głosowali wtedy. Nie wiemy, co robią wyborcy, którzy nie określili swoich preferencji, nie mamy też pełnych informacji ze wszystkich stanów na temat tego, czy rzeczywiście to Republikanów głosuje więcej, albo przynajmniej, że głosuje ich więcej niż w 2020, bo tak historycznie to demokraci chętniej korzystali z tych wcześniejszych form głosowania, zwłaszcza głosowania korespondencyjnego. A więc zalecałbym bardzo daleko idącą powściągliwość, przyjrzenie się temu, jak wyglądały te rezultaty w 2020 roku, jak niewielkie były to różnice i jak duże wątpliwości mogą z tego wyniknąć.
A coś się jeszcze może wydarzyć w tych najbliższych dniach? Ty widzisz jakiś taki, nie wiem, jakąś konwencję, jakieś wydarzenie, które może w tej kampanii jeszcze coś zmienić?
Wiesz co, patrząc na wybory 2020 roku, bo to jest jakiś taki najbliższy punkt odniesienia, dochodzę do wniosku, że coraz mniej jest wydarzeń, które mogłyby w jakiś istotny sposób zmienić to, jak ludzie głosują. Kiedyś jeszcze analizowano często tak zwane październikowe niespodzianki, czyli jakieś takie wydarzenia, które właśnie na ostatniej prostej kampanii powodowały, że sytuacja drastycznie się odwracała. Myślę, że tego rodzaju wydarzeń, które mogłyby w ten sposób wpłynąć na kampanię, jest po prostu coraz mniej. Że te bańki informacyjne, w których wyborcy się poruszają, na tyle się uszczelniły, że albo te informacje z drugiej strony nie docierają, albo docierają z taką naklejką, to może być fałszywe, nie warto w to wierzyć, w związku z czym ich wpływ jest niewielki. Oczywiście jest jakaś taka kategoria wydarzeń, nie wiem, nagle Stany Zjednoczone zostałyby bezpośrednio uwikłane w wojnę. Czy to miałoby wpływ? No pewnie by miało. Nagle traci życie jeden z kandydatów. Czy to miałoby wpływ? No zapewne ogromny, tak? Ale no poza takimi wypadkami losowymi o ogromnej skali, które no, można sobie wymienić i należy mieć nadzieję, że nie będą miały miejsca, to szczerze mówiąc nie wyobrażam sobie takiego, nie wiem, skandalu, takiej publikacji prasowej, takiej wypowiedzi jednego z kandydatów, która nagle spowodowałaby, że te wybory pójdą w jakąś zupełnie inną stronę.
Jasne. Bardzo Ci dziękuję, Andrzeju, za tę rozmowę. No i mam nadzieję, że słyszymy się i widzimy po wyborach. Wtedy już będziemy wiedzieli trochę więcej, tak mi się wydaje. Proszę Państwa, moim gościem był Andrzej Kochut, amerykanista z Ośrodka Studiów Wschodnich, autor książki Bitwa o Amerykę, czy to koniec Stanów Zjednoczonych, jakie znamy. Dziękuję jeszcze raz również Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że podobała się Państwu ta rozmowa, że była dla Państwa interesująca. Jeśli tak, to zachęcam do zostawienia komentarza i polubienia tego nagrania, a także do zasubskrybowania kanału. Tradycyjnie już dziękuję także moim patronom, dzięki którym ten kanał jest niezależny i dzięki którym mogę publikować tutaj kolejne treści. Jeśli ktoś chciałby dołączyć do grona moich patronów, może to zrobić za pomocą portalu patronite.pl. Link do mojego Patronite'a znajduje się w opisie tego nagrania. Jeśli są jakieś tematy, które Państwa interesują, które chcieli by Państwo, abym poruszył na tym kanale, abym się nimi zajął, proszę do mnie pisać na moich mediach społecznościowych czy na Patronite. Jestem ciekawy właśnie tego, co Państwa interesuje i będę po prostu tworzył także na ten temat treści. Tradycyjnie dziękuję Państwu za uwagę, życzę wszystkiego dobrego i miłego wieczoru.